klasycznie gramy na pewno, ale rozmowa, jak się wydaje, będzie jednak bardziej dotyczyła romantyzmu, chociaż z klasycznymi korzeniami. I dlatego między innymi polski romantyzm był tak wspaniałym fenomenem XIX wieku. A pretekst do tych wstępnych zupełnie myśli na temat XIX-wiecznej polskiej kultury, historii i sztuk wizualnych to wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie zatytułowana Le Level, Rytownik Polski. A w studiu bardzo serdecznie witam szefową zespołu kuratorskiego, panią Janinę Wilkosz. Kłaniam się, dzień dobry. No właśnie, Joachim Le Level. Spróbuję może odtworzyć drogę skojarzeń, taką przeciętną drogę. No i tak, hasło Le Level, to mam wrażenie, odzew jest gdzieś Adam Mickiewicz, ale zaraz, na jakiej zasadzie? Myślę, że dobrze będzie na użytek naszej rozmowy uporządkować fakty. Jakim sposobem, bo myślę, że to chyba najmniej znany z tych faktów, Joachim Le Level będzie prezentowany od jutra na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie jako rytownik, nie jako historyk, nie jako uczestnik powstania, nie jako wykładowca akademicki wspaniały i wileński, i warszawski, ale właśnie jako grafik. Skąd ten temat, pani kustosz?
Tak, Le Level, Rytownik Polski, tak jest tytuł naszej wystawy. I na ogół tytuł zaskakuje. Na ogół zaskakuje, skąd rytownik. Znamy przecież Le Levela przede wszystkim z lekcji historii jako historyka, jako uczonego, jako profesora Uniwersytetu Wileńskiego, najpierw jeszcze nauczyciela w liceum w Wileńskich Atenach, w liceum krzemienieckim, w Uniwersytecie Warszawskim. Następnie jego zaangażowanie polityczne. Z tej strony go znamy bodaj najlepiej. Kojarzymy go z powstaniem listopadowym. Jako działacza politycznego, jako zaangażowanego w, można powiedzieć, po obu stronach. To jest takie znamienne dla polityki, że zawsze są te dwa bodaj albo i więcej frontów, stronnic. Tak samo było i za czasów Le Levela. On był szczególną postacią, ponieważ za czasu powstania listopadowego zaangażował się po obu stronach sceny politycznej. Chciał tak jakby łączyć dążenia niepodległościowe rewolucyjnej młodzieży, rewolucjonizującej młodzieży.
Bo znał tych młodych.
Bo cenił, znał tych młodych. Oczywiście był dla nich wielkim, wielkim autorytetem, zwłaszcza w czasach wileńskich, ale równocześnie jako wcześniej już zaangażowany w politykę, był posłem, realizował swoje ambicje, które w pewnym momencie jego życia się pojawiły, również polityczne. Został posłem na Sejm, posłem z ziemi żelechowskiej i stąd jako poseł na Sejm. Następnie został członkiem konserwatywnego przecież powstańczego rządu narodowego. Usiłował łączyć, a nie dzielić. Jak można by to dziś, prawda, z dzisiejszą sytuacją kojarzyć.
Tak, tak. Zresztą właśnie myślę o tych skojarzeniach. Pani mówi o dwóch różnych stronnictwach. To nie jest takie bezpośrednie skojarzenie, ale jednak to hasło za wolność naszą i waszą też pokazuje sposób myślenia właśnie naszą i waszą.
Sposób wielkiego myślenia wielkiego demokraty.
Otóż
przecież,
to.
Prawda?
Tak, i to już chyba może koniec tych podstawowych skojarzeń.
Absolutnie.
Ale do życiorysów wrócimy, bo jest pasjonujący.
Będzie
absolutnie.
Okazja. Wiele istotnych rzeczy.
Tak, poza tym też taka postać długowieczna. Było kilku takich wielkich Polaków właśnie długowiecznych w XIX wieku, ale wspaniały życiorys. Jedno tylko pytanie o tych grafikach. Jak to się stało, że mamy tak potężny korpus i jednak musiał sporo czasu poświęcić swojej pracy historycznej, politycznej?
Absolutnie. Czasem zastanawiam się,
kiedy on to robił?
Znalazł na to czas. Mhm. Teraz oczywiście, pracując od kilku lat nad przygotowaniem wystawy, zorientowałam się, kiedy znalazł na to czas. Niemniej jednak również muszę w bardzo telegraficznym skrócie wyjść od tak jakby początku, od dzieciństwa, od tego, że był bardzo upartym malcem i nie uczył się tego, co powinien, tylko tego, co chciał. Oczywiście. A pasjonował się, jego ogromną pasją była historia. Historia Polski. Z oczywistych względów. Wychowywał się w patriotycznym domu. I od pierwszych lat w domowej biblioteczce najchętniej sięgał po lekturę historyczną.
A te pierwsze lata rozpoczynają się od 1786 roku, czyli...
Urodził się...
Czyli jeszcze za czasów oświecenia.
Oświecenia, tak, tak. Urodził się za czasów oświecenia, po lektury oświeceniowe sięgał. One... upartemu maluchowi, mającemu swoje już wizje, wydawały się niewystarczające. Powiedzmy to tak bardzo oględnie, kilkuletniemu dziecku podręczniki szkolne, które wówczas były mu dostępne, wydawały się niewystarczające.
A co tam w bibliotece było? W domu rodzinnym? Ważne tytuły?
Elementarne podręczniki do historii. To właśnie był ten problem. Uważał je za niewystarczające i postanowił pisać lepsze. Postanowił pisać własne, postanowił pisać lepsze. I oczywiście wówczas już, może nie w tak wczesnych latach dziecięcych, po edukacji domowej oczywiście nauczył się rysunku, kontynuował ją, to nauczanie na studiach, natomiast nigdy nie zamierzał być artystą. Nie zamierzał się w tym kierunku kształcić, bynajmniej nie myślał po osiągnięciu warsztatu graficznego. Jednak podręczniki do historii, do geografii, jakże mogłyby się obyć bez map? To było coś elementarnego, którego brak dostrzegał już we wczesnym dzieciństwie, a następnie już jako nauczyciel. W liceum nauczyciel akademicki. Podręczniki niewyposażone w mapy, atlasy, które miały służyć do nauki historii.
Skoro ich nie było, to postanowił je stworzyć.
Postanowił je stworzyć. A jako, że rodzina nie była zamożna, produkcja tak jakby podręczników była dziełem kosztownym. Postanowił oczywiście własnoręcznie wyposażyć te podręczniki w ilustracji. Stąd pojawiła się ta myśl o tym, żeby amatorsko nauczyć się rytownictwa, co było sztuką niestety niezmiernie trudną w tamtym czasie. Nie było dobrych nauczycieli. Już w czasach wileńskich, kiedy pierwszym profesorem za czasów jego studiów na Uniwersytecie 804-808, pojawił się pierwszy raz kurs rytownictwa, który prowadził Izydor Weiss. Joachim nie zapisał się na ten kurs, oczywiście. Korzystał z porad profesora, ale uczył się tego rytownictwa sam. Podchadzał do warsztatów graficznych, obserwował. W ten sposób zaczął swoją karierę grafika. I pierwsze jego prace, pierwsza jego ilustrowana praca, bo na ogół sięgamy po te dzieła Lelewela, może nieilustrowane, po historyki. Pierwsza jego praca ilustrowana jedną mapą powstała w 1808 roku i ta praca nosiła tytuł, oczywiście poświęcona była historii, nosiła tytuł Rzut oka na dawność litewskich narodów i herulów.
Herulów.
W podtytule zawierała frazę Wykład przeciwko Naruszewiczowi. Napisał takie dzieło jako student, co oczywiście spowodowało, że naraził się środowiskom wystąpić przeciwko oświeceniowemu autorytetowi. Tak. Było niedopuszczalne.
Podoba mi się coraz bardziej Joachim Lelewel, czyli osobność, własna ścieżka, własne sposoby dochodzenia do rzeczy, które być może już dawno zostały odkryte. Ambicja, talent polityczny, no i właśnie używając współczesnego słowa, trochę artysta wizualny. Wiem, że jest nieprecyzyjne, przyjmuje krytykę, ale świadomie...
Ona dobrze to pojęcie go oddaje.
Tak. Do naszej rozmowy o Joachimie Lelewelu, właśnie w kontekście sztuk wizualnych, ale także na tle wielkiej historii, w Radiu Kraków Kultura wracamy już za moment.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura. Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest kuratorka wystawy Lelewel, Rytownik Polski w Muzeum Narodowym w Krakowie. Już jutro wernisaż tej ekspozycji, pani Janina Wilkosz. Kłaniam się ponownie.
A ten czas jeszcze.
Nasz bohater Joachim Lelewel objawia nam się jako bardzo ciekawa i nietuzinkowa zdecydowanie postać. W roku romantyzmu myślę, że ze szczególną uwagą tropimy wątki powiązane z romantykami polskimi w jego życiorysie. No ale sam fakt, że był również artystą wizualnym, otwiera myślę zupełnie nowe drogi interpretacji tego, co napisał, zrobił. No pokazuje nam po prostu znacznie bogatszego i ciekawszego człowieka, niż moglibyśmy przypuszczać. Urodził się w Warszawie, to ciekawa rzecz, czyli nie był takim typowym kresowiakiem, nie należał do tego, należał w przyszłości, będzie należał do tego środowiska wileńskiego, ale jednak rodzina osiadła w Warszawie. To może być pierwsze zaskoczenie.
Rodzina osiadła w Warszawie. Rodzina tak jakby, jak wielu innych sławnych Polaków, nie miał korzeni polskich. Przodkowie jego pochodzili ze strony ojca z Prus, matka była Rusinką z pochodzenia. Osiedli w Warszawie, ponieważ tam osiadł Karol Lelewel, zamieszkał po ślubie swoim z Ewą z Szelutów. Osiedli w kamienicy rodzinnej, którą tam jedną z posiadłości rodzinnych była kamienica przy ulicy Długiej. Tam Lelewel pierwszą początkową edukację odebrał w konwikcie pijarów. Po ukończeniu konwiktu bezpośrednio niemal z gimnazjum udał się na studia na Uniwersytecie Wileńskim, odnawiającym się wówczas, restaurującym, urządzającym się na nowo. Ukończył te studia w 1808 roku, nie uzyskując, nawet nie był zainteresowany tytułem magistra.
No ale to już wiemy, że był indywidualistą.
Był indywidualistą, nie zależało mu na tytule, skupiał się już wówczas na pracy naukowej. Po ukończeniu studiów w Wilnie został skierowany jako stypendysta, miał szansę realizować studia jako stypendysta, musiał odpracować to stypendium. Odpracował je przez krótki czas w Liceum Krzemienieckim. Tam liczył na posadę profesora, została mu profesora historii, została mu obiecana. Niestety, kiedy pojawił się w Krzemieńcu, już katedra była zajęta, przez krótki czas wykładał geografię starożytną. Wówczas już, wracając do tych podręczników, pojawiła się u niego, widział tę potrzebę. Rozpoczął pisać pierwsze swoje prace, poniekąd naukowe, ale poniekąd, które miały służyć za podręczniki. Bogato ilustrowane mapami. Po opuszczeniu Krzemieńca powrócił na krótki czas do Warszawy. To był czas księstwa warszawskiego. Zyskał tam posadę urzędnika w ministerstwie.
Czyli nie od początku był akademikiem, jeśli chodzi o karierę.
Nie od początku był akademikiem, niemniej jednak poprzez swoje publikacje zwrócił na siebie uwagę środowisk naukowych oczywiście. I w roku 1815 zaproponowana mu została katedra zastępcy profesora w Uniwersytecie jego macierzystym, w Uniwersytecie Wileńskim.
Tak, a właściwie dlaczego wybrał Wilno na początku XIX
wieku? Miał do wyboru właśnie Wilno i Królewiec. Mhm. Ojciec, zapytawszy go o drogę życiową, zaoferował mu te dwa miejsca. Więc Joachim z niemieckimi, w połowie korzeniami, wybrał Wilno, ażeby przypadkiem w tym Królewcu nie zniemczeć. wybrał wybór. To Wilmot. Tak, to był świadomy jego wybór.
Tak, czyli zostaje zastępcą profesora, takie stanowisko. Tak,
tak zostaje zastępcą profesora.
To jest który rok?
To jest rok 1815. Jest wielkim erudytą. Jego wykłady oczywiście budzą ogromne zainteresowanie studentów. Skupia wokół siebie grono młodych ludzi. Skraca dystans. Jest uwielbiany, ale nie traci jednocześnie wielkiego, wielkiego autorytetu, który zyskuje dzięki temu, że wykłada tę historię w sposób właśnie sobie właściwy. Wiadomo, że wykłada historię powszechną, ponieważ wykłady historii Polski były absolutnie wykluczone. Niemniej jednak potrafi umiejętnie wpleść tę historię Polski w historię ojczystą, wykład historii powszechnej. To oczywiście przyciąga do niego ogromne rzesze młodzieży, rozbudza swoimi wykładami już w tym czasie przecież wkrótce powstałe zawiązane towarzystwa, filomatów, filaretów. Jednak przez 3 lata, mimo wielkiej popularności wykładu, nie uzyskuje awansu. Cały czas pełni tę funkcję zastępcy profesora.
Wyobrażam sobie, że też nie był łatwym człowiekiem, charyzmatyczną postacią.
Człowiekiem. Był tak jakby konkurencją dla pozostałych profesorów. Nie był mile widziany na tak zwanym dworze w gronie profesorskim. I rozczarowany oczekiwaniem na tenże awans, na profesora, postanowił, w międzyczasie otrzymał propozycję z Uniwersytetu Warszawskiego, który powstawał wówczas również, objęcie posady dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej tworzonej oraz prowadzenia wykładu z bibliografii.
To też świadczy o tym, jakim szacunkiem otaczał go naukowy świat, mimo że był jeszcze bardzo młodym człowiekiem i młodym zastępcą profesora.
I był zastępcą profesora. Tak. Opuszcza Wilno, kusi się na te propozycje. Niemniej jednak, kiedy przybywa do Warszawy, już te jego oczekiwane apanaże otrzymuje, inna znakomitość zajmuje tę posadę, Samuel Linde przegrywa konkurencję. Niemniej jednak z wielkim oddaniem urządza Bibliotekę Warszawską, poznaje Bibliotekę Uniwersytecką, poznaje zbiory. Oczywiście przy okazji jest to dla niego okazją do publikowania kolejnych prac.
Czyli rytuje tam sobie gdzieś po nocach, tak?
Rytuje sobie tam.
Nie wiem, czy po nocach, ale
dokładnie, dobrze pani redaktor.
Pani Kustosz, bo powiedziała pani, że pani namierzyła ten moment, kiedy mu się udało, i to było po nocach.
Namierzyłam ten moment. To było po nocach. Ogromnym wysiłkiem, ogromnym nakładem pracy, tak jakby w godzinach absolutnie nocnych znajdował czas na to, ażeby rytować. Tu już to dodam, bo na końcu może mi umknąć. Ostatecznie właśnie ta praca nocna spowodowała, praca nocna nad rytownictwem. Prowadzona niemal do końca swojego jego życia, spowodowała, że tuż w ostatnich latach życia niemal utracił wzrok.
Z powodu szkodliwości
utracił zdrowie, absolutnie. Ciężko chorował już na kilka lat przed śmiercią. No i przy tym nie dosłyszał, nie dowidział. To było tak jakby tą ceną za tę pracę nocną. A wspomnę też może o tym ogromnym dorobku w tym momencie, ponieważ w przeciągu swojego życia udało mi się, pracując przez kilka lat, bo nie poświęciłam się tylko naszej wspaniałej kolekcji wyjątkowej, kolekcji matryc graficznych, których w Muzeum Narodowym posiadamy 232 matryce graficzne, z jego całego dorobku, który udało mi się oszacować na około, ze względu na jego dość skomplikowany warsztat, mogę to tylko oszacować, 267, blisko 270 takich matryc graficznych. Po niekiedy skrupulatnym datowaniu udaje się ustalić, że jedna matryca powstawała w przeciągu miesiąca.
Czyli pracował jeszcze ekspresowo na dodatek. Zostawmy na razie nocne życie Joachima Lelewela. Wróćmy do światła dnia. Jest w Warszawie, ale jednak wraca do Wilna. Wtedy następuje spotkanie z Adamem Mickiewiczem. Poczekamy na nie. To jest to tadam tak, to jest w naszej taki, rozmowie.
Taki gwóźdź i również czeka nas zaskoczenie małe. Wraca z Warszawy do Wilna, oczywiście tam również jest zastępcą, w Warszawie również jest zastępcą profesora. I to również go nie satysfakcjonuje.
No to już wiemy, nie mamy wątpliwości.
Zanim wróci do Wilna w roku 1822, w tak zwanym międzyczasie, postanawia uzupełnić formalne braki, ażeby móc tę posadę profesorską otrzymać. Uzyskuje tutaj u nas, właśnie u nas w Krakowie, ponieważ jego w warszawskim środowisku jednak nie był tak dobrze widziany, nie był doceniany. Za dorobek pisarski, zaocznie tak jakby uzyskuje tytuł honorowego doktora filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. To umożliwia mu wreszcie po tylu latach uzyskanie tej profesury, spełnienie tego formalnego wymogu. Staje do konkursu na katedrę profesorską, profesora historii powszechnej również. Wygrywa konkurs, ale jako uwielbiany już za poprzedniej swojej kadencji przez studentów wilniaków. Jest tam witany z wielkimi honorami. Adam Mickiewicz pisze poemat, który początkowo powinien już krąży w rękopisie, następnie wychodzi drukiem i zaznaczę, że jest to pierwszy tak jakby osobno wydany druk Adama Mickiewicza. Poemat do Joachima Lelewela z powodu wykładu inaugurującego profesurę wileńską w 7 stycznia 1822 roku. Przybywa do Wilna, witany jest z ogromnymi honorami. To również taka ciekawostka. Jego wykład inauguracyjny miał się odbyć właśnie 7 stycznia i zgromadził się tak ogromny tłum słuchaczy. Lelewel sam to opisał w liście do ojca. Pozostawił ogromną spuściznę epistolarną, która jest niesamowitym źródłem wiedzy, wspaniałym.
Czeka opracowania, czy ukazały się
częściowo
listy?
Jest wydana już drukiem. Oczywiście jest ogrom jeszcze zachowany w rękopisach, między innymi w Jagiellonce, między innymi w Bibliotece Czartoryskich oczywiście i w wielu, wielu innych miejscach. Wykład inauguracyjny przyciągnął tak ogromną rzeszę ludzi, że Lelewel opisał to ogromne skupisko ludzi jako procesję, która po dziedzińcach uniwersyteckich krążyła z gronem profesorskim i rektorem wówczas już Szymonem Malewskim na czele w poszukiwaniu sali dość obszernej, ażeby pomieściła ten przybyły tłum. Nie udało się znaleźć sali dość obszernej. Wykład został przełożony i w następnym terminie, po kilku dniach, oczywiście tłum był równie ogromny, ale przygotowano aulę uniwersytecką na to, która oczywiście nie pomieściła wszystkich przybyłych. Niemniej jednak ten wykład inauguracyjny został wygłoszony. Również, co bardzo ciekawe, na wykłady Lelewela przybywały kobiety, co w owych czasach było ewenementem.
Tak, myślę, że musiał robić ogromne wrażenie jako człowiek, jako charyzmatyczna postać. No i był taką sławą świata nauki. Nie użyłabym tutaj słowa celebryta, bo w istocie coś za tym stało tutaj w przypadku Lelewela. Był wspaniałym uczonym. No niemniej jednak ta popularność to już jest trochę taka kategoria z naszego świata. Piękna historia. Wrócimy do rozmowy o Joachimie Lelewelu i wyraźniej zaznaczymy postać pierwszego wieszcza, czyli Adama Mickiewicza, który no właśnie dedykował mu jeden ze swoich utworów, a także w magazynie, by także założonym przez Joachima Lelewela opublikował swój wiersz. Za moment.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
nie na co dzień, ale wyjątkowo jest wystawa prac Joachima Lelewela w Muzeum Narodowym w Krakowie, wernisaż czwartek. Potem ekspozycję będzie można oglądać do października. Bardzo gorąco Państwu polecamy, a w studiu kuratorka tej wystawy, szefowa zespołu kuratorskiego, bo to przecież zbiegają się tutaj rozmaite wątki na tej wystawie, pani Janina Wilkosz, Lelewel, rytownik polski, czyli mamy rozmawiać o grafice, ale wciąż te wątki biograficzne wydają się tak ciekawe i pasjonujące, że meandrujemy i będziemy meandrować i po prostu, by wyczerpująco o grafice porozmawiać, spotkamy się jeszcze raz, od razu serdecznie pani kustosz zapraszam, bo jeszcze nie dopuszczę do tej grafiki, bo chciałabym mocno dotknąć wątku relacji między Joachimem Lelewelem a Adamem Mickiewiczem. Był poeta obecny podczas tego triumfalnego powrotu do Wilna Joachima Lelewela, tak? Który to był rok dokładnie?
Lelewel triumfalnie powrócił w roku 1822 i wówczas Adam nie był już obecny. Więcej jego obecności zaznaczyła się podczas tej pierwszej profesury w 1822 był już nauczycielem w Kownie. Mm. I tam w Kownie oczekiwał z niecierpliwością na podręczniki, własnoręcznie podręczniki do historii, własnoręcznie ilustrowane przez swojego profesora.
Tak.
Zanim jednak do tego Kowna się udał również jako stypendysta odpracować stypendium, Joachim Lelewel sam uważał siebie za tę osobę, która coś więcej w Adamie dostrzegła. Uważał siebie za odkrywcę talentu balladysty Mickiewicza, bo tak Joachim określał Adama.
I to chyba nie jest przesada ten odkrywca, albowiem umożliwił mu faktyczny debiut.
Umożliwił mu faktyczny debiut na łamach Tygodnika Wileńskiego, którego Lelewel był założycielem i pierwszym redaktorem. Na łamach Tygodnika Wileńskiego w 1816 już roku kazały się pierwsze poezje Adama Zima w mieście.
Tak, wszystkie wybory zaczynają się właśnie od tego wiersza i tak. Musimy mieć teraz świadomość, że za tą publikacją, za no, tym ważnym gestem jednak, który rozpoczął, można powiedzieć, karierę poety, stał właśnie Joachim Lelewel. To piękny, ważny moment. Bardzo krótko jeszcze muszę spytać, jak te relacje później wyglądały, no bo przecież po powstaniu obaj wyjeżdżają, spotykają się w Paryżu, jak to wygląda? No musimy skrócić trochę w tej chwili do opowieści.
Oczywiście. Po powstaniu relacje trochę się bardzo bliskie. Wcześniej niestety rozluźniają się
koleje. Podzieliła ich polityka?
Podzieliła ich polityka. Joachim spotkali się tak jakby Paryż był tym miejscem, do którego obaj w pewnym momencie swojego życia dotarli. Spotkali się. Niemniej jednak Joachim z uwagi na to, że nie zrezygnował ze swojego zaangażowania w sprawę narodową, w działalność spiskową, działalność polityczną, został z Paryża wydalony w 1833 już roku, osiadł do końca życia, osiadł już w Brukseli. Adam pozostał w Paryżu, skupił się oczywiście na działalności kulturalno-politycznej.
I religijnej. Pewną sektę.
Tak, niemniej jednak właśnie różnica poglądów podzieliła obu panów. Choćby takim przykładem Joachim właśnie ze względu na pielęgnowanie tego statusu uchodźcy, bojownika o sprawę ojczyzny, zrzekał się przyjęcia jakiejkolwiek posady od rządów państw, do których trafiał. Mhm. Stąd zasłynął jako ten wielki biedak, wielki słynny biedak, zyskał takie miano Diogenesa polskiego już w Brukseli. Natomiast Mickiewicz, oczywiście jego droga, wszyscy wiemy jak się potoczyła, no nieco jednak inaczej.
Były salony, były uniwersytety.
Były uniwersytety, tak. Była potrzeba tej realizacji. Tak. U Joachima wyglądało to zupełnie inaczej.
A chociaż korespondowali ze sobą? Utrzymywali jakieś kontakty?
Tak, zachowała się, ale jednak bardzo skromna korespondencja obu panów. Zdecydowanie obszerniejszą korespondencję prowadził Joachim w tym już okresie emigracyjnym z działaczami politycznymi. Później już ze środowiskiem też naukowym.
Tak, czyli korespondencja, czyli ubogi żywot, ale tak jak pani powiedziała, właściwie do ostatnich prawie chwil życia poświęcał się rytowaniu. I to jest, oczywiście mówimy już o Joachimie Lelewelu, zostawiamy Adama Mickiewicza. No jego los też przecież będzie tragiczny i śmierć z daleka od rodziny, od ojczyzny. Ale to zupełnie inna historia. Joachim Lelewel mieszka w Brukseli. Z czego się utrzymuje?
Tu właśnie jest okazja, żeby powrócić do jego grafik, do jego rytownictwa. Utrzymuje się właśnie z tego rytownictwa. Jest to podstawowe źródło, z jakiego czerpał środki do utrzymania i życia bardzo, bardzo, bardzo skromnego. Właśnie jako uchodźca, jako emigrant zdeklarowany, odmawia przyjęcia jakiejkolwiek posady od państwowej w miejscach, w których przyszło mu się zatrzymać. Utrzymuje się z publikacji. Jest to oczywiście o tyle trudne, że tak jak jego książki wydawane w kraju, poświęcone były historii, poświęcone były dziedzinom i znajdowały czytelników, poświęcone były temu, co interesowało oczywiście Polaków. Tak na uchodźstwie historia Polski nie do końca interesowała Zachód. Oczywiście musiał znaleźć sobie inną dziedzinę, w której się tak jakby wyspecjalizował w międzyczasie. Zajął się publikacjami z zakresu historii, kartografii. To były, mogę wymienić takie sztandarowe jego dzieła, jak właśnie historia bogato ilustrowana, bogato wyposażonymi atlasem, geografia wieków średnich, numizmatyka wieków średnich.
Jeszcze o tym nie powiedziałyśmy.
Tak. I również te dzieła wydawane oczywiście dla czytelnika zachodniego, wydawane były w języku francuskim. I ze względu na to, że dostarczał własnych płyt, własnoręcznie opracowanych płyt do ich ilustracji. Stąd pozyskiwał środki, tylko i wyłącznie stąd pozyskiwał środki na bardzo, bardzo skromne życie.
Powiedzmy teraz, zbliżając się do wystawy, a jest już rzeczywiście blisko, wernisaż jutro w czwartek. Skąd wziął się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie ten korpus dzieł? Prawie wszystkie są tutaj w zbiorach, więc miała pani rzeczywiście możliwość wyboru z tego, co najważniejsze pewnie.
Tak. To również jest bardzo niezmiernie ciekawa historia. Można by o tym mówić bardzo długo i bardzo wiele.
Czyli kolejne nasze spotkanie wpisuję do kalendarza.
Bardzo chętnie. W absolutnym skrócie. Ponieważ tak okupione tak ogromnym trudem wypracowane matryce do ilustracji, Lelewel bardzo skrzętnie gromadził, bardzo je cenił. Był to jego dorobek życia, który wbrew takiemu obyczajowi wówczas panującemu, kiedy po pierwsze, to była rzadkość, ażeby autor publikacji sam własnoręcznie je ilustrował. Była to sytuacja niecodzienna. A jeżeli już się zdarzyła, to matryce graficzne były takim elementem w procesie wydawniczym, które przechodziły na rzecz wydawnictwa wraz z prawem,
naturalny proces
wydania dzieła. Le Level nigdy, ale to nigdy na to się nie godził. Te matryce zdecydowanie zatrzymywał przy sobie. Jeżeli zdarzała się propozycja wydania dzieła za cenę oddania matryc, Le Level jej nie przyjmował. I stąd zgromadził bardzo bogaty zbiór matryc, które z myślą o przyszłych wznowieniach jego dzieł, co niestety nigdy nie nastąpiło. I wydania dzieł właśnie francuskojęzycznych dla Polaków w języku polskim, aby można było je ilustrować pod koniec życia już, kiedy stracił nadzieję, że stanie się to za jego życia, pragnął przekazać rodzinie. I rzeczywiście o skomplikowanym, i nie mamy rzeczywiście na to czasu, procesie przekazania tego dorobku graficznego do rodziny, która pozostała w kraju, trafiła cała kolekcja w ręce brata, młodszego brata Prota, również znakomitej postaci, Prota Le Levela, a po jego śmierci odziedziczyła córka Jadwiga Wiesława Rusocka, która ceniła sobie bardzo spuściznę, niemniej jednak nie zamierzała tak jakby spełniać tej woli Joachima i starać się o wznowienia jego pism. Natomiast szukała miejsca, w którym mogłaby złożyć tę spuściznę, ażeby ona przetrwała dla potomności. Pierwszą instytucją, której zaoferowała, była Biblioteka Kórnicka, ponieważ to było miejsce takie, w którym matryce emigracyjne z tymi, które pozostawił w kraju, bo taka sytuacja miała miejsce, spotkały się. Biblioteka Kórnicka nie była zainteresowana. Kolejnym miejscem było Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu. Zachował się list, który będziemy pokazywać na wystawie, w którym jest ślad oferty złożonej Muzeum Rapperswilskiemu, które również nie skorzystało. I tym miejscem, kolejnym, trzecim, szczęśliwie, było, do którego złożyła ofertę, było Muzeum Narodowe w Krakowie. Ówczesny dyrektor Władysław Łuszczkiewicz przyjął tę spuściznę, ale jak zaznaczył później w sprawozdaniu dla władz miejskich, przyjął tę spuściznę nie dlatego, ażeby uznał jej wartość artystyczną, tylko przyjął ją jako spuściznę po znakomitym Polaku, po wielkim historyku, wielce zasłużonym działaczu politycznym.
Tak, o wartościach artystycznych pracy Joachima Le Levela jeszcze sobie porozmawiamy. Dziś kończy się nasz czas. Właściwie mamy kilkadziesiąt sekund. Zapytam tylko, ile prac Joachima Le Levela z tej spuścizny, z tego ewru zachowanego w zbiorach Muzeum Narodowego zobaczymy na wystawie? I to jest bardzo krótkie już pytanie na koniec.
Wystawa mieścić się będzie w maleńkiej sali.
W malarni.
Malarni.
W sukiennicach.
W galerii w sukiennicach. Jest to niewielka bardzo powierzchnia, na której pokazujemy niemal całą kolekcję 20 z 232 matryc graficznych. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu swoim, w imieniu całego grona kuratorskiego, w imieniu dyrekcji Muzeum Narodowego do odwiedzenia wystawy.
Le Level, rytownik polski, taki jest tytuł tej wystawy. Jutro wernisaż w malarni, w sukiennicach, w Muzeum Narodowym w Krakowie. A moim i Państwa gościem była kuratorka, szefowa zespołu kuratorskiego również, który pracował przy tej wystawie, pani Janina Wilkosz. No, można powiedzieć, że Kraków był szczęśliwym miejscem jakoś dla Joachima Le Levela i to jest też bardzo pokrzepiająca wiadomość. Dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję.